No więc, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu niedzielnym, w naszym kolejnym spotkaniu z historiami potłuczonymi. Kochani, chciałbym zacząć od kawałka maila, który ostatnio dostałem w tym ostatnim tygodniu po ostatniej historii, odnoszącego się do ostatniej historii, bo z tego się potem weźmie też nasza dzisiejsza właściwa historia, bo to myślę, że ważne. Kochani, jak pamiętacie, tydzień temu czytałem wam historię o, no właśnie, wydawałoby się, że może duchowych przeżyciach, o ukazujących się, nie wiem, złych duchach, szatanie, o rozmowie ze zmarłymi i tak dalej. Mówiłem wam tam, że należy zachować ogromną ostrożność i nigdy w takie rzeczy nie wierzyć jako od razu duchowe. Zawsze trzeba to przede wszystkim badać, że tak powiem, lekarsko. Kochani, posłuchajcie sobie fragmentu maila, który dostałem. Witaj, ojcze. Piszę, ponieważ wczorajsza HP dosłownie złamała mi serce, a może bardziej komentarze pod nią. Piszę dzisiaj jako osoba bardzo dumna z siebie, ponieważ jako osoba chora, w czwartek dosłownie o krok przed psychozą, pierwszy raz od 12 lat zdążyłam pobiec całkiem na czas po pomoc. Także udało mi się uniknąć nawet szpitala tym razem. Lekarz dosłownie uśpił mnie w moim własnym domu od piątku do niedzieli, także zniknęłam ze świata w piątek i zmartwychwstałam w niedzielę. Niezły podkład pod kolejne psychotyczne myśli, jak tak sobie teraz o tym myślę. Dobrze, że już jest po Wielkanocy, bo jeszcze bym się z Panem Jezusem spotkała. No ale trafiłam w niedzielę prosto na tę historię i czytając komentarze pomyślałam, że dosłownie naprawdę uniknęłam czegoś bardzo niedobrego, bo na 100% wtedy na skraju psychozy uczepiłabym się tych 50% komentarzy o treści: a może to jednak prawdziwe? A może to naprawdę szatan i Bóg? No bo przecież Faustyna, bo przecież ktoś tam i tak dalej. Także raczej ze mną teraz jest okej. Poza tym tylko, że jestem nieco przytłumiona lekami, ale serce mi pęka. Wiem, mogę być przewrażliwiona teraz, no ale cóż, jest jak jest. Ja nawet wierzę, że w psychozach faktycznie działa Bóg, inaczej już by mnie tu nie było. Ale to nie tak, że ktokolwiek potrafi go tam faktycznie rozpoznać. Ja po prostu wierzę, że Bóg nas nie opuszcza w tych psychozach. Wierzę też bardzo, że wtedy bardzo potrzeba, żebyśmy trafili do lekarza. I kochani, tu jeszcze jest dalsza część maila, gdzie autorka mi pisze tego maila, że wysłała mi 2 lata temu historię właśnie o swojej psychozie. Gdybym chciał poczytać, jak widzi umysł w psychozie, właśnie umysł, który widzi Boga, to że mogę do tej historii sięgnąć. Więc kochani, dzisiaj sięgniemy do tej historii. Bo ja chciałbym po prostu jeszcze raz to podkreślić, bo ja też widziałem tam dużo tych komentarzy, że w ten sposób to można zanegować wszystkie objawienia i tak dalej. Koniec, komentuję to potem na końcu jeszcze po historii, ale sięgniemy sobie dzisiaj właśnie do tego odcinka. Będzie jakby trochę kontynuacja, chociaż w innym oczywiście znaczeniu, tego co było tydzień temu. Więc kochani, zapraszam teraz na czołówkę, a potem będzie historia właściwa. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Sarze, co papierosami się modliła. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, witam was już we właściwej części naszego spotkania i zapraszam na historię, bo ona będzie dosyć długa, jest tu sporo wątków. Leciutko tam powycinałem z końcówki, ale większość wam przeczytam. Więc proszę, posłuchajcie. To jest historia sprzed 2 lat, tak autorka napisała do nas. Dzień dobry, jestem Sara. Tak naprawdę to nie, ale nie piszę tu prawdziwego imienia, żeby się ojcu nie pomerdało. Spotkałam się z ojcem już 2 razy. Raz w grudniu 2014 roku i raz w zeszłym roku, w listopadzie. Rok temu rozmawialiśmy o tym, że jestem chora na dwubiegunówkę oraz że chcę przejść na judaizm. Kochana, pamiętam cię. Pamiętam tą drugą rozmowę szczególnie. Dalej się waham ciągle. Jestem w zawieszeniu, jeszcze nie wiem, którędy mnie życie poprowadzi. Czuję się jak taki człowiek Schrödingera. Czyli nie wiem, kim jestem, nie wiem, gdzie jestem. Poniżej przedstawiam moją walkę z chorobą. Myślę, że to wyjaśnia, dlaczego tak ostrożnie stąpam, jeśli chodzi o kwestie wiary. Są dla mnie one jednocześnie bardzo istotne i jednocześnie bardzo się boję ich dotykać. W załączniku przesyłam zdjęcie, może coś ojcu zaświta. Kochana, dziękuję za zdjęcie, oczywiście, tak, pamiętam cię. No więc do dzieła. Oczywiście może ojciec publikować i zmieniać wedle potrzeby. bo ja znowu byłam na wojnie. W nocy budzi mnie głos, potężny, mocny, dochodzący równocześnie z wewnątrz i z zewnątrz. Ktoś mnie woła. Wstaję i wychodzę na balkon, cichutko, żeby nie obudzić męża. Boże, czy to ty? Czy czegoś ode mnie potrzebujesz? Ale cisza. Zapalam papierosa. Dawno temu powiedziałam już Bogu, że nie umiem rzucić tego paskudztwa, że rzucę dopiero, jak będę starać się o dziecko. Lata mijają, o dziecko nie mogę się na razie starać, więc palę. Ustaliłam kiedyś z Bogiem, że skoro już palę, to każdego papierosa będę traktować jak modlitwę. Tyle umiem zrobić. No więc modlę się tym papierosem. Kontempluję i nasłuchuję, cisza. Wracam spać. Rano budzą mnie słowa. Jestem ten, który wyznacza cel. Czuję ciepło. Staram się jednak za bardzo do tego nie przywiązywać, a przede wszystkim nie szukać wskazówek i znaków. Przede wszystkim nie szukać wskazówek i znaków. Nie szukać. Nie chcę niepokoić męża i muszę się jakoś trzymać. W końcu przecież nic złego się nie dzieje. Nie, na pewno nie tym razem. Tym razem się przygotowałam, czuję się uzbrojona. Uczyłam się pilnie o Bogu, szukałam Go. Teraz nie dam się na nic nabrać. Ale te słowa z poranka nie dają mi spokoju. Jestem ten, który wyznacza cel. Mąż jest protestantem i ma dużo większą wiedzę biblijną niż ja, chociaż od lat staram się to nadrabiać. Nie chcę jednak, żeby się zmartwił, muszę być ostrożna. Więc mimochodem, zwyczajnie, jak gdyby nigdy nic, pytam go, czy on się zna na aniołach. Średnio mówi. A o co chodzi? A bo tak się zastanawiam, który to taki, co wyznacza cel? On mówi, no to Bóg. To mi daje do myślenia. Ale odpuszczam, może po prostu rano jeszcze spałam i słyszałam to w jakimś śnie, może nikt do mnie nie gadał. Na szczęście nie dostrzegam nigdzie żadnych wskazówek i znaków, na szczęście. Czuję jednak duży głód Boga. Włączam więc film ulubionego rabina. Jego głos przynosi mi ulgę. Ale on pięknie mówi, Boże, kocham go. Mija czas. I mój mąż zaczyna mówić dziwne rzeczy, jakby chciał mi zamieszać w głowie. Strasznie mi miesza w głowie. Czemu on to wszystko mówi? Słowa przeszywają mnie i bolą, a każde z nich jest dla mnie absolutną prawdą. Ale się w końcu zastanawiam, to w ogóle jest mąż? Wydaje mi się, że to nie jest mój mąż. Muszę być ostrożna, bo może to jest szatan. Wzdrygam się. Kiedy wychodzi z domu i zostaje sama, orientuje się, co się dzieje. Jestem w więzieniu i co gorsza, wydaje mi się, że nie jestem w nim sama. Czego ty ode mnie chcesz, Boże? Mam wydostać ludzi z tej niewoli? Obmyślam podstęp. Najważniejsze, żeby mój mąż nie zorientował się, że ja już wiem. Trzeba to po cichu załatwić. Modlę się do Boga o wszystkich ludzi. Mam wrażenie, że wszyscy na mnie liczą. Nie mogę tego zepsuć. Modlę się tak długo, aż wraca mąż. Nie daje nic po sobie poznać, mimo że on dalej miesza mi w głowie. Odpowiadając mu na jego głupie słowa, czuję się jak Jezus na pustyni. Muszę dobrze odpowiadać, to jest bardzo kluczowe. Ale jest coraz trudniej. Wewnątrz czuję ogromny strach, ogromny, obezwładniający lęk. Boję się go. On opowiada jakąś straszną historię o ludziach. Mówi, że to jest do jakiejś książki, żebym wybrała zakończenie, jedno z dwóch. Dla mnie to wszystko jest prawdą, a oba zakończenia kończą się masakrą ludzkości. Czuję na sobie ciężar, nie do zniesienia, nie wybieram. Płaczę. On patrzy na mnie i pyta, wolisz, żeby to się skończyło dobrze? Tak, odpowiadam. Wtedy on mnie przytula i dopowiada, ależ sobie ciebie znalazłem. Nagle czuję ciepło, jakby niby ten mój mąż znów się zamienił w kogoś innego i już wiem, to jest on. W sensie Bóg. On jest nawet w piekle razem z nami. Czuję się trochę bezpieczniej. Mija czas, a niby mąż wraca do tego złego siebie i miesza mi znowu w głowie, mam milion myśli. Widzę nagle moje życie jak biblijną historię. Wszystko się układa w perfekcyjną całość. Łączę kropki. Słyszę wskazówki. Słyszę to w piosenkach artystów, których kocham. Oni musieli wiedzieć o tej chwili i zostawili mi po prostu w tych piosenkach podpowiedzi. Ja muszę walczyć. Może dobrze będzie napisać do tego rabina, co się dzieje w końcu, nie? On mi odpowie, no to jest wielka chwila. A mi naprawdę przydałoby się wsparcie. Piszę jednego maila, drugiego, trzeciego, nie wiem w sumie ile. Cisza. Postanawiam też odezwać się do moich przyjaciół ateistów. Taki był mój plan na taki czas, na taką wojnę. Bo ateiści potrafią dobrze mnie uziemić, żebym przypadkiem znowu nie wpadła w jakieś majaki. Mija czas. Rabin nie odpisuje, ale odwołał dzisiejsze show. Napisał, że ma dzień postu. To na pewno z mojego powodu. On pości i modli się za mnie, żebym walczyła. Przychodzi mi do głowy, że ja jestem jak Estera. Tak, jestem Esterą. Wychodzę na długi spacer ze słuchawkami na uszach, słucham wskazówek artystów, modlę się i walczę w sobie. Walczę mocno. Analizuję wszystko, odkrywam sens życia, powoli rozumiem, po co się tu znalazłam. Zbijam każdą niepoprawną myśl. Moje myśli muszą być teraz proste. Wracam do domu. No a tamten niby mąż. Ogromnie się go boję. On znowu mówi mi te dziwne słowa, a prosiłam go, żeby mi nic nie mówił. Nagle nie mogę już tego znieść. Modlę się w duchu do Boga, żeby to zatrzymał, żeby dał mi chwilę wytchnienia. I nagle wszystko słabnie i przypominam sobie o tym całym obłędzie, że ja muszę coś zrobić. Nie chcę, ale to jest bardzo ważne. To opracowana strategia, mimo że to zupełnie wbrew mnie i wbrew logice. Padam na podłogę z wyczerpania i mówię szeptem: boję się ciebie. I nagle widzę, że mój mąż jest przerażony. A, bo on już wie, co się dzieje. Każe mi wziąć tabletkę i iść spać. Nie pamiętam, kiedy ostatnio spałam. Kładę się, ale nie mogę zasnąć. Żałuję, że mu powiedziałam. Teraz będzie afera, przecież nic się nie dzieje. Przecież mam wszystko pod kontrolą, czas mija. Przyjeżdża moja mama, dzwoni do mnie mój lekarz i jedziemy do szpitala. Tłumaczę im, że nic się nie dzieje, że wszystko jest okej, ale oni mnie tam wiozą. Chyba jest już ciemno, kiedy przyjmują mnie do szpitala. Panie pytają, czy chcę zostawić sobie dowód osobisty, czy oddać mężowi. Mówię, że wolę mieć, bo warto wiedzieć, kim się jest. Ale one smutnieją jakoś na te słowa. Przychodzi mi więc do głowy, że źle zrobiłam. Że jeśli zostawię sobie dowód, to moja walka będzie tylko za mnie, a jak oddam, może zapomnę, kim jestem i walka wtedy będzie za wszystkich. No to oddaję dowód, już się nie boję, jest ze mną wielki Bóg. No i tu muszę przerwać, bo widzicie. Bo rozumiecie, co się dzieje w mojej głowie, nie? Dalej jest część o szpitalu. Jeśli ta historia ojcza jest za długa, to myślę, że możesz ją tu skończyć, chociaż w szpitalu dzieją się rzeczy prawdziwe, w sumie nawet prawdziwsze niż te powyżej. Pozmieniałam wszystkie imiona, niektóre szczegóły. Jak chcesz, ojcze, to czytaj. No to ja jeszcze przeczytam, kochani. Dostaję łóżko w 6-osobowej sali i dostaję zastrzyk. W sali wszystkich się boję, mam wrażenie, że wszyscy są na mnie okropnie źli. Myślę, że zawaliłam znowu sprawę i teraz wszyscy ludzie będą przeżywać coś strasznego, bo ja nie dokończyłam misji. Podchodzi do mnie piękna dziewczyna. Chciałaś się zabić? Pyta. Tak. Palę papierosy, odpowiadam. Ona się uśmiecha. Chcesz się z nami pomodlić? Zgadzam się. Dziewczyny modlą się do Maryi. Ja mam problem z Maryją, więc tylko słucham. Z następnego dnia pamiętam tylko mojego lekarza. Chcę mu wszystko opowiedzieć, przecież mam misję. Ale gdy zaczynam, to on mówi tylko: ona jest teraz w zbyt metafizycznym świecie. Dzisiaj to nie da rady. Smucą mnie te słowa i tak bardzo chce mi się spać. Nie wiem, ile spałam, ale chyba ze 3 dni. Czuję się dziwnie, jakoś normalnie po tych 3 dniach. Nie mam już palących myśli, nie mam żadnej misji i w końcu spokój. Jest jakieś zamieszanie, okazuje się, że to przeze mnie. Przenoszą mnie do 2-osobowego pokoju, to w sumie miłe. Wychodzę i spotykam na korytarzu moją siostrę. Kiedy ją widzę, moje siły całkiem opadają. Siadam na podłodze i płaczę. Ona mnie przytula i pociesza. Znowu tu jestem, mówię. A ona mówi: i znowu wyjdziesz. Będzie dobrze. Kiedy pierwszy raz trafiłam do szpitala, siostra nie wierzyła w moją chorobę. Twierdziła, że ja udaję. Teraz jest już inaczej. Czuję wsparcie. Tak bardzo ją kocham. Siostra pyta, czy chce, żeby mąż przyszedł. Okazuje się, że on nie wie, czy ja sobie tego życzę. Znowu płaczę, przecież ja tak bardzo tęsknię. Podobno nakrzyczałam na niego przy pożegnaniu, że mnie tu przywiózł. Kiedy siostra wychodzi, idę na palarnię, czuję się już sobą. Znam ten szpital. Palarnia to jest jedno z najlepszych miejsc. Tam odbywa się całe towarzyskie życie. Poznaję parę osób, mówią, że nieźle szalałam. Ja nic z tego nie pamiętam, zakładałam, że spałam po prostu. Ale to nie szkodzi, w tym miejscu nikt nikogo nie osądza. Każdy ma swoje słabości. Aldona z mojej poprzedniej sali ma atak. To wygląda tak, że ona bardzo cierpi. Wygina jej się całe ciało, szarpie i krzyczy, żeby się modlić. Tak bardzo mi jej szkoda. Kiedy wszystko się kończy, przychodzi do mnie, ledwo się trzyma na nogach. Pyta, czy pomogę się jej wykąpać, bo czuję się teraz nieświeżo. Pomagam jej. Później ją odprowadzam do sali i rozwieszam jej ręcznik. Możesz go odwiesić gdzie indziej, jakoś inaczej? Odwieszam więc dokładnie tak, jak mnie instruuje. W końcu zasypia. Tej nocy szaleje Romek. To postawny chłop, który raz po raz wykrzykuje cytaty z Biblii. Ciągle też prosi o księdza albo zakonnicę. Jest bardzo agresywny, ale nie chce być taki. Walczy sam ze sobą. Pielęgniarki proszą nas, żeby na noc zastawić drzwi do sal krzesłami, żeby Romek nie wszedł. Tak też robimy. W nocy słychać wrzaski, tłuczenie, łupanie, w końcu względny spokój, już wiemy, co się stało. Zapieli Romka w pasy. Jakieś 2 dni później spotykam Romka na palarni. Jest dużo osób, ale Romek siedzi sam. Mam wrażenie, że jest bardzo zawstydzony. Zaczynam mimochodem opowiadać wszystkim, jak pierwszy raz trafiłem do szpitala. Byłam w takiej psychozie, że na siłę oblewałam wszystkich wodą, bo myślałam, że to ich zbawi. Tak bardzo mi na tym zależało, że byłam w tym agresywna. W końcu zapięli mnie w pasa, ja nawet w tych pasach szalałam. Romek spogląda na mnie i nagle się uruchamia. Chyba żartujesz, ja zrobiłem dokładnie to samo. To zabawne, jak psychozy mogą być do siebie podobne. Gadamy jakiś czas, nie wiem ile, Romek odchodzi z uśmiechem, fajnie. Jest w szpitalu jeden chłopak, który jest bezdomny. Asia i Basia pokombinowały dzisiaj, żeby mu pomóc. Zadzwoniły do jakiegoś miejsca, które zajmuje się bezdomnymi i poprosiły, żeby przysłali chłopakowi paczkę z ubraniami, środkami czystości, bo on nic nie ma. Kolejnego dnia paczka przychodzi, chłopak jest bardzo szczęśliwy. Siedzę tu już chyba drugi tydzień. Zmontowałam niezłą ekipę i nawet jest fajnie. Mój pokój jest non-stop pełen ludzi. Czuję jakąś taką dumę, że potrafiliśmy zbudować relacje w takim dziwnym miejscu. Znam historię tych ludzi, ich słabości, przychodzą do mnie. Cieszę się, jest dobrze. Ludzie są piękni. Kolejnego dnia pojawia się Przemek, jest w psychozie. Udaje samolot i mówi jakieś nawiedzone rzeczy. Kiedyś babrałam się w New Age'u, więc wiem, o czym mówi i łapię z nim wspólny język. Tak, tylko po to, żeby o czymś z nim pogadać. Palimy razem. Trochę się uspokaja. Twierdzi, że on tu przyszedł tylko odpocząć i że jutro wychodzi. 3 dni później, kiedy się budzi, okazuje się, że to jest naprawdę ekstra chłopak. Aż mi jest żal, że za 3 dni wychodzę. No dobra, jest teraz. Napisałam tu tyle, ile pamiętam z ostatniego epizodu. To było 4 lata temu. I trochę się już zacierają te wspomnienia. Od tej pory jest cisza od 4 lat. To najdelikatniejszy z moich wielu epizodów. Jestem z siebie niesłychanie dumna. Z tego magicznego boję się ciebie. Bo te słowa do męża mnie uratowały, zanim psychoza rozkręciła się na dobre. To był naprawdę, naprawdę heroiczny wyczyn. Dumna jestem z męża za jego szybką reakcję. Psychozy to szalone cierpienie, którego nie da się opisać. Próbowałam wam przedstawić chociaż cień tego, jak to jest. Ale najistotniejsi w tym wszystkim dla mnie są ludzie, którzy stają na mojej drodze przy okazji tych traumatycznych doznań. Chciałam zwrócić uwagę wszystkich na to, jak dzielnie oni walczą, jakimi są bohaterami, ile miłości mają w sercu. Ryzyko nawrotu mojej choroby jest oczywiście ogromne, ale póki co jest dobrze, żyję. Mam dobre życie, kocham i jestem kochana, mam wokół wielu ludzi. Dbam o siebie, pracuję ciężko na terapii i przede wszystkim jest ze mną wielki Bóg. Pozdrawiam, Sara. Boże, jaka to jest piękna historia. Saro, kochana, dziękuję ci bardzo. Po pierwsze za tego twojego maila po ostatniej historii. Dokładnie, bo jest tak, jak mówisz, nie? Ktoś w takim stanie, ktoś z takimi zaburzeniami, ktoś z chorobą, kiedy widzi komentarze, no właśnie, a może to jednak prawda, to naprawdę Bóg, szatan, to może rozkręcić jego psychozę, nie? Kochani, ja nie mówię, tak jak wam to już mówiłem też ostatnio, że wszelkiego tego rodzaju doświadczenia zawsze w 100% są nieprawdziwe. No oczywiście, ja wierzę głęboko, że Bóg może się objawiać. Ale kochani, to jest z tych wszystkich doświadczeń, o których czasem mówimy, piszemy, myślimy, prawdopodobnie nawet niecały 1%. Wiecie, myślę o całej tradycji duchowej Kościoła, o tych największych mistrzach, o Janie od Krzyża, o świętej Teresie Zawila. Oni zawsze kazali wszystkim, których prowadzili duchowo, negować wszelkie nadzwyczajne doświadczenia. Naprawdę, negować. Bo mieli jedno proste przekonanie. Jeżeli tam rzeczywiście jest gdzieś Bóg, w sensie w tych, wiecie, objawieniach, to on sobie poradzi. Że negowanie tego nie jest niczym złym, wręcz odwrotnie. Jest właśnie troską o to, żeby nie uwierzyć w coś nieprawdziwego. I kochani, taka ta nasza chęć, bo ja wiem, że my tego chcemy, bo to nam, wydaje się, że to nam potwierdza naszą wiarę, że to, wiecie, da nam taką pewność, że to nam w jakiś sposób nas wzmocni, no bo mam doświadczenie Boga. Dlatego my się czepiamy tego typu rzeczy, nie? Dlatego one są też tak popularne. Kochani, ja z przerażeniem naprawdę oglądam, wiecie, na YouTubie te wszystkie, są te konferencje różnych egzorcystów, nie? Którzy opowiadają o tym, co tam szatan mówił na egzorcyzmach i tak dalej. Tak jak już wam mówiłem ostatnio, to po pierwsze jest wbrew prawu kościelnemu, nie ma prawa egzorcysta takich rzeczy mówić publicznie. A po drugie pamiętajcie, że szatan jest ojcem kłamstwa. Wszystko, co on gada, jest nieprawdą. Nie wolno przekazywać takich rzeczy, bo to jest przekazywanie kłamstw. Święta Teresa wielka, wielka mistyczka, która miała niezwykłe ekstazy, ale ona negowała wszystko. Jak przychodziła do niej siostra, mówiłem wam to kiedyś już, nie? Siostra, która się uczyła od niej modlitwy i mówiła jej siostra, że siostro, ja na modlitwie lewituję. To ona jej odpowiadała, to siostro, proszę jeść więcej kurczaków, żeby siostra cięższa była i żeby siostra bez sensu nie latała. Kochani, bo nie potrzebujemy tego typu doświadczeń. Jeżeli Bóg będzie chciał w nadzwyczajny sposób do nas przyjść i nas w jakiś sposób do czegoś zaprosić, to on sobie poradzi ze wszystkimi naszymi negacjami. Neguj, neguj, neguj. Tego typu doświadczenia. Bo jeżeli są prawdziwe, to spokojnie. Spokojnie. To nie jest małe serce, kochani. Ja wiem, że będą mówić, że tak, to jest takie gadanie księdza, który wiary nie ma. To jest takie gadanie. Nie, kochani. To jest strzeżenie naszej wiary przed bałwochwalstwem. Kochani, zobaczcie, wiecie, jak ja czytałem po raz pierwszy tę historię Sary, nie? Zobaczcie, gdybyśmy oczywiście nie wiedzieli, że Sara, bo ona na początku nam o tym oczywiście powiedziała, nie, że wie doskonale, że ma psychozę i tak dalej. Gdybyśmy tę historię, wiecie, czytali na początku od tak, to byśmy sobie pomyśleli, Boże, może naprawdę ma jakieś doświadczenia, w końcu spotyka Boga, nie? On do niej jakoś mówi. Jestem ten, który wyznacza cel. No przecież to ładnie wszystko brzmi, nie? Zobaczcie, jak ten świat w takich momentach się miesza, jak nagle on się kompletnie robi, wiecie, taki miks tego, co w głowie, tego, co w rzeczywistości. Tutaj mąż, który nie jest mężem, który jest jednocześnie Bogiem i szatanem. I kochani, ja wiem, że to, co nam autorka tutaj przedstawiła, to już jest, wiecie, jakby mocna wersja tego, nie? Ale kochani, my mamy taką tendencję wszyscy, żeby pewne rzeczy, wiecie, uduchawiać, ubóstwiać, takie przenikać jakimś światłem, żeby one były nadzwyczajne, bo wtedy czujemy, że coś wyjątkowego się dzieje. Neguj, 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 neguj. Jeżeli tam jest gdzieś prawdziwy Bóg, to On sobie poradzi z twoją negacją. Bo jeżeli twoja negacja nie będzie wynikała z tego, że nie chcesz, że chcesz Boga odrzucić, bo jasne, taka negacja Bogu przeszkadza, ale jeżeli tylko będziesz mieć takie coś, Panie Boże, ja nie chcę uwierzyć w coś, co nie jest Tobą, to to będzie nic innego jak miłość do Boga i Bóg tę miłość doceni. Bóg nie traktuje tego, kochani, wtedy jako naszej negacji. Jeżeli odrzucamy te rzeczy właśnie z miłości do Boga, dlatego że mówimy, nie chcę wierzyć w coś, co jest fałszywką, nie chcę wierzyć w coś, co jest nieprawdziwe, tak jak mówiła ta autorka, nie szukać znaków, nie szukać potwierdzeń, nie ciągle, bo już wiedziała, że ma taką tendencję. Bóg kocha taką postawę, moi drodzy, Bóg kocha taką miłość. To jest miłość, która się Bogu bardzo podoba, bo to jest miłość, która go bardzo szanuje, bo ona nie chce go zamienić na jakąś podróbę, na coś innego, co nie jest nim. Negować, 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 kochani, bo inaczej wchodzimy w bałwochwalstwo. A tyle tego mamy, kochani, w katolicyzmie. Już nie mówię, że wiecie, w jakichś tam chorobach, tylko w takim po prostu wynaturzonym pojęciu katolicyzmu, nie? Tych wszystkich naszych zabobonnych czynnościach, tych obronach przed jakimiś złymi duchami. Kochani, i to nie jest zdanie o tym, że nie ma złych duchów. Tylko ogromną większość tych rzeczy my wymyślamy. Czasem wymyśla to nasz umysł. Nasze lęki, nasze zabobony, nasze strachy, nasze traumy, nasze zranienia. I nasze choroby czasem. Neguj. Bo jeżeli tam jest prawdziwy Bóg, to On sobie poradzi z tym. To On przetrwa. I wszystko, co nieprawdziwe, opadnie, bo będziesz to negować, a On tam prawdziwy zostanie. Jeżeli tam jest, a jeżeli Go tam nie ma, to chwała Bogu, żebyś w Niego nie uwierzył, nie uwierzyła. Saro, kochana, bardzo dziękuję Ci za, po pierwsze, za Twojego maila i po drugie za Twoją tą historię, do której właśnie no, po tych dwóch latach dotarłem dzięki temu Twojemu mailowi. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję za zdjęcie. Pamiętam Twoją twarz. Jak najlepiej Ci życzę, jak najbardziej Ci błogosławię. Pan Bóg jest z Tobą, tak jak napisałaś. Nie w tym sensie, że On jest w tych prawdziwych obrazach, z tych psychoz, bo one są często, jeśli nie prawie zawsze, wszystkie nieprawdziwe. Ale to, co napisałaś, że On tam jest, to oczywiste, bo On jest z Tobą w Twojej psychozie. Tylko trzeba się uczyć nie wierzyć w te różne głupoty, które ona nam podstawia. W te dzieła złego, które w ten sposób próbuje nas zwieść. Saro, bardzo Ci błogosławię i Wam też, kochani. Ale to wiadomo, bo zawsze, zawsze Wam wszystkim. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko zawsze kochajcie Boga. Nie Jego podróbki, tylko Boga. Moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiaj. Słyszymy się oczywiście pewnie za tydzień w kolejnym naszym spotkaniu. A tymczasem miejcie się proszę najlepiej na świecie. Wszystkiego dobrego, ściskam Was bardzo, z Bogiem.